Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Dzisiaj będziemy rozważać tekst zapisany w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, werset od 25 do 30. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, strona 1040 w tych dużych Bibliach. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię lekkie. Pamiętamy, to już troszeczkę czasu upłynęło, kiedy Marek rozważał właśnie ten temat. Myślę, to słowo czytał. I tutaj rozważał, czym jest jarzmo, czym jest brzemię, różne przykłady nawet wyświetlał. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj, rozważając to słowo, zwrócili uwagę na słowa wypowiedziane przez naszego mistrza, Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Uczcie się. Od kogo mamy się uczyć? Oczywiście od najlepszego nauczyciela, od samego mistrza, od Pana Jezusa. Z samego źródła. Tylko On mógł tak powiedzieć: uczcie się ode mnie, bo On był nienaganny w swoim postępowaniu. On był człowiekiem, ale żył w świętości. Pan Jezus, nasz Zbawca, zachęca. On zachęca. On chce, abyśmy uczyli się od Niego. On chce, abyśmy Go naśladowali. Spotykamy się z takimi słowami jak cichy i pokornego serca. Słowo cichy łatwiej nam zrozumieć, natomiast pokornego serca już trudniej. Bywa, że jeszcze trudniej jest nam według tych słów żyć. To nam sprawia problem czasem. Chciałbym jednak, abyśmy jeszcze przy tej sytuacji omawianej powiedzieli coś o sercu, bo tu jest także pokornego serca. Wyraz ten ma wiele znaczeń, jeśli chodzi o biblijne znaczenie. Może oznacza siedlisko mądrości, myśli, szczerości myśli, tych złych i tych dobrych. Dlatego często mówi się o oddaniu serca Jezusowi. Także Miłość z czystego serca oznacza całkowite oddanie się Bogu. Bez pozostawiania w nim, to znaczy w tym sercu, jakiejkolwiek nieczystości. Inaczej mówiąc, wiara czystego serca. Powiedzieliśmy, że będziemy się zastanawiać nad słowem, które najbardziej nas nurtuje i które chcielibyśmy sobie przybliżyć, to słowo pokora. Jakie jest znaczenie tego słowa? Czasem słyszymy takie potoczne powiedzenie, że pokorne ciele dwie matki się, a te świeckie. Czyli coś w tym jest, że jeśli ktoś okazuje pokorę, to korzysta z jakichś przywilejów, z czegoś, jest inaczej traktowany. A tutaj mamy zupełnie inną sytuację. I musimy sobie powiedzieć jasno, czym pokora nie jest. Czym pokora nie jest. Pokora nie oznacza rezygnacji, czyli pasywnego poddania się, ale postawę czynną. Dziwne wydaje się, ale to jest postawa czynna. Człowiek pyszny, bo także będziemy mówić o pyszności. Człowiek pyszny ma o sobie lepsze mniemanie, niż tak naprawdę jest w rzeczywistości. Na pewno żeśmy się spotykali z ludźmi w tym świecie, z którymi się nie dało rozmawiać, ponieważ pycha nie pozwalała, abyśmy mogli osiągnąć jakiś poziom rozmowy. Pokora nie oznacza jednak pomniejszenia naszej wartości. Własnej wartości. Ale konsekwentne przyznawanie się do własnej niższości. Ktoś powie, jak to? Przyznawać się do własnej niższości, że mam kompleksy? Nic z tego. Wtedy zaczynamy rozumieć, kiedy właśnie przyznajemy się do tego, zaczynamy rozumieć, jakie miejsce zajmujemy wobec Boga, przed Bogiem. A w przypadku Jezusa, gdzie tu czytaliśmy, chodziło o to, jakie miejsce zajął właśnie otrzymując naturę ludzką, bo Pan Jezus był w ciele. Można powiedzieć, że pokora to swojego rodzaju szczerość. To trwanie w prawdzie. Trwanie w prawdzie. I tu należy się wyjaśnienie. I zechciejmy otworzyć Ewangelię Jana 3:20-21 i czytamy takie słowa. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Musimy sobie przy tej okazji powiedzieć, kto nie wytrwał w prawdzie. Zechciejmy teraz otworzyć Ewangelię Jana 8:44. On był, chodzi tu o diabła, on był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. gdy mówi kłamstwo, mówi o sobie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I także zechciejmy następne słowo Ewangelii Jana 18:37 przeczytać. Ja czytam drugą część tego wersetu, tak jak poprzednio. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Tu Pan Jezus mówi, jaki był cel, po co On przyszedł. Przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy słucha głosu mego, mówi Pan Jezus. Każdy, kto z prawdy. Także w 14:6 Jana powiedział: ja jestem droga, prawda i żywot. Droga, prawda i żywot. Pamiętamy ten poprzedni werset, czytaliśmy, kiedy Pan Jezus mówi, po co przyszedł. Piłat w pewnym momencie spytał, co to jest prawda. Piłat spytał, co to jest prawda. Czy dziś wielu ludzi nie deklaruje się, że są w prawdzie? Mówią, ja jestem w prawdzie. Ale my wiemy, że obserwując ich życie, zauważamy, że tak naprawdę to nie jest. Prawda jest przeciwieństwem kłamstwa i błędu. Kłamstwo. Przeciwieństwo prawdy. Prawda pochodzi od Boga. Prawda jest od Boga. Gdy to mówimy i poznajemy, czyli gdy mówimy o prawdzie, to wtedy mówimy, że to jest zgodne z wolą Bożą, czyli to jest prawdą. To jest prawda. Gdy to jest zgodne z Jego opinią, z Bożą wolą, to mówimy, że poznajemy prawdę. Prawda jest w Bogu i od Boga. Prawda jest zgodnością, powiedzieliśmy, z opinią Boga i dlatego zauważyliśmy, że słowo prawda nie występuje w liczbie mnogiej, ale w liczbie pojedynczej. Prawda. Chrystus, czytaliśmy, mówił o sobie i nazywany jest prawdą. Dlaczego On jest nazywany prawdą? Bo Chrystus, Jezus Chrystus jest rzeczywistością, a nie istotą, która jest w fantazji czy wyobraźni człowieka. Chrystus dla człowieka wierzącego jest rzeczywistością. On naprawdę przyszedł na ten świat, uniżył się, upokorzył się, dał się ukrzyżować za moje i twoje grzechy, za grzechy wszystkich ludzi, aby każdy, kto wierzy, miał życie wieczne. I On zmartwychwstał, żyje i króluje, siedzi po prawicy Ojca i przyjdzie. Powiedzieliśmy, że kłamstwo jest przeciwieństwem do prawdy. I różni się od omyłki tym, że umyślnie się wprowadza w błąd. Mnie się i to też przydarzyło i na pewno myślę, że wielu też się przydarza. Wprowadzanie w błąd. A to jest grzechem. Bo to pochodzi od szatana. Jakże często dzisiaj ludzie przemieniają prawdę w kłamstwo. To im tak gładko idzie, tak łatwo wypowiadają. Efezjan 4:25, dzisiaj już był Efezjan cytowany, ale niższe, czytamy, że chrześcijanie, czyli wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, muszą, powinni odrzucić kłamstwo. I taka uwaga. Chrześcijanie nie powinni obierać zawodów, rada czy uwaga, nie powinni obierać zawodów, których wymaga się od nich kłamstwa i krętactwa. Chociaż wydaje się to dziwne, ale czasem tak bywa. Bóg wszechmogący jest doskonały w swojej sprawiedliwości, w czystości, w prawdzie, w miłości i dobroci. I to wszystko go czyni świętym. On jest świętym Bogiem. Czego Bóg pragnie? Bóg pragnie, aby każdy człowiek przyjął jego naturę. On nas stworzył na swoje podobieństwo i na swój obraz. Oczywiście jest to, że Bóg chce, aby każdy przyjął naturę, jego naturę, ma miejsce w odrodzeniu przez Ducha Świętego, inaczej mówiąc, w nowonarodzeniu. Pamiętamy rozmowę Pana Jezusa z Nikodemem. Pamiętać należy, że każdy nowonarodzony człowiek jest świętym, odseperowanym od świata dla Boga. Tak jak Izrael, który kiedyś należał do Boga. Tak każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa powinien być święty i jest święty, bo tak nazywa Pan Jezus. A zatem dla kogoś, kto nie dostrzega i nie uznaje swej niższości, Bóg nie może być wszystkim. Bo Bóg, czytamy w Jakuba 4:6, czytamy, bo Bóg pokornym łaskę daje. A przy powieści Salomona 2:7 czytamy, dla prawych chowa on swą pomoc. Dla prawych. Kontynuujmy. A więc pokora to szczere poczucie niższości. Poddanie się Bogu i Jego prawu. Pokora to cnota, której powinniśmy ćwiczyć się każdego dnia. Jest przeciwieństwem do pychy. Można by jeszcze inaczej nazwać. Jest rozumem i chętnym uniżaniem się, skromnością. Często słyszymy o upokorzeniu drugich albo o tym, że los kogoś upokorzył. Zastanówmy się, czy to ma sens. Mowa o takim upokorzeniu jest, można nazwać, obudą. To nie ma nic z tą pokorą, o której mówił Pan Jezus. Bo nie pochodzi ze szczerego serca, nie naprawia. Czyni kogoś może jedynie bardziej ostrożnym i nie pokazuje rzeczywistego stanu rzeczy. Jest uleganiem przymusowi i przemocy. Coś, co na siłę. A my wiemy, że Pan Jezus oczekuje, aby pokorne serca były w nas z miłości do Niego, z miłości do Boga, do bliźnich. do braci i sióstr. Pokora to życie w prawdzie i prawości. Pokora to życie w prawdzie i prawości. Apostoł Paweł w liście do Filipian 2:3 uczy tak. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez zgrod na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Ale musimy pamiętać o jednym, że kto tak czyni tylko dlatego, że tak mówi Słowo Boże, że tak Biblia każe, a nie, to cośmy przed chwilą mówili, wynika to z miłości, nie wynika to ze szczerego serca, pokazuje wtedy, że jest to fałszywa pokora, pokora nie taka, jaką Pan Jezus zalecał sobą. Jeszcze jest coś innego. Kto się wynosi ponad innych, którzy słabiej znają Słowo Boże, Pismo Święte, ten też jest z niepokornego serca. Zauważmy, że jeśli zwiastujemy komuś Słowo Boże, jeśli mówimy mu o zbawieniu Panu Jezusie Chrystusie, to musimy robić w taki sposób, aby ktoś nie odczuł tego, że my niejako dominujemy, że my tu wiemy lepiej i ty tutaj musisz słuchać. Nie. Z pokorą. Przeciwieństwem do pokory oprócz pychy jest także chluba. Chlubienie się, przechwalanie się, wychwalanie się. Czym psalmista się chlubił? Przeczytamy to w psalmie 34, 4 wersecie. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Mamy się chlubić Panem. Kim? Naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. To jest największa nasza chluba, bo On położył życie. On zapłacił cenę za nasze grzechy. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Mają słuchać. Kogo? Boga, naszego Pana. Natomiast w 2 Koryntian 10:13 apostoł Paweł tak mówi. Kto się tedy chlubi w Panu, niechaj się chlubi. W Panu mamy się chlubić. On jest naszą chlubą. Ale także mamy ostrzeżenie w Kolosan 2:18. Zechciejmy przeczytać. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. Tą ocenę takich zachowań znajdujemy już nieco niżej w Kolosan 2:23. I właśnie takie zachowania, czytamy, mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Zobaczmy, jak są pewne zwodnicze sytuacje i dlatego tu Słowo Boże nas ostrzega. Przede wszystkim w rozumieniu biblijnym pokora to pokora wobec Boga. Przede wszystkim wobec Boga. I tak pisze Michał 6:8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratniom i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Natomiast Sofoniasz 2:3 wzywa wszystkich, bez wyjątku, do nawrócenia się do Boga. Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Natomiast w 1 Piotra 5:6 są tutaj słowa zachęty. Ukuście się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Ukuście się, upokuście się. Jaka powinna być pokora wobec braci i sióstr? Pokora wobec braci i sióstr to nie głoszenie spychą swojej własnej niższości, ale przyjmowanie z prostotą ewentualnych upokorzeń. Pokora oznacza, że wyżej oceniamy innych niż samych siebie. To czytaliśmy w Filipian 2:3. Pokora to powiedzieliśmy już, ale jeszcze powtórzmy. Pokora to trwanie w prawdzie i chodzenie w światłości. I tutaj podobną pokorę należy wykazywać wobec bliźnich i wobec świata, w którym jesteśmy, w którym żyjemy, pracujemy, mieszkamy. Ponieważ prawda jest owocem światłości, co już czytaliśmy wcześniej, i dopiero wówczas, gdy jesteśmy szczerzy na zewnątrz, szczerzy na zewnątrz. Inaczej mówiąc, jesteśmy sobą. I nie oszczędzamy siebie, ani nie upiększamy tego, co u nas jest nie w porządku. Taka jest rola pokory. Takie jest zadanie pokory. Pokora i szczerość wobec samych sobie, wobec samego siebie. Znaczy to, że człowiek jako Boże dziecko musi odrzucać kłamstwo w każdej postaci. Co nam daje prawo i odwagę do tej pokory? Odwagę i prawo do tej pokory uzyskuje się przez wiarę w Chrystusowe odkupienie na krzyżu, na Golgocie. Tylko ci, którzy przyjęli, którzy przyjmują, mają odwagę i prawo. Do pokory. Bo właśnie w tym szczególnym miejscu, pod krzyżem, taka pieśń: idź pod krzyż ciężary swymi, mdły pielgrzymie idź, tam się nędzni z całej ziemi mogą skryć. A zatem, gdy widzimy krzyż, na którym skonał Jezus Chrystus, umarł za grzechy wszystkich ludzi, wtedy zdajemy sobie sprawę. Właśnie w tym szczególnym miejscu, na krzyżu, na Golgocie, człowiek wtedy rezygnuje z rzekomej wielkości, jak mu się wydaje, bo tak się czasem wydaje, ja tu jestem taki mądry, odważny, taki pokorny. Wtedy rezygnujemy właśnie w tym szczególnym miejscu, kiedy przychodzimy pod krzyż na Golgotę z tej rzekomej wielkości i chlubienia się sobą. Wtedy rozumiemy, czego Pan oczekuje od nas. Tylko człowiek pokorny sercem, to już czytaliśmy 11:29 na początku, może poznać Jezusa. Tylko człowiek pokorny sercem może poznać Jezusa. I ja wierzę, że wszyscy, którzy dzisiaj tu przybyli, są pokorni sercem. Nie znaleźli się tu przypadkiem, lecz Duch Święty przyprowadził na to miejsce, aby była społeczność z naszym Panem. Aby każdy mógł mieć społeczność przez Jego Słowo. I tylko człowiek z pokornym sercem może poznać Jezusa i doznać mocy zmartwychwstania. Gdy zbliżamy się do Golgoty, o której mówiliśmy, uczymy się dziękować za ofiarę Jezusa Chrystusa, który umarł właśnie na tym krzyżu. Uczymy się dziękować. Jesteśmy wdzięczni. Łaską zbawieni jesteśmy. Boży to dar, ale ktoś za to zapłacił wysoką cenę. Słowo Boże mówi, że nie srebrem i złotem jesteście kupieni, ale drogą krwią Jezusa Chrystusa. Zechciejmy teraz otworzyć list do Filipian, 2:5-11. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czytaliśmy, że wyparł się samego siebie, uniżył się. Dopiero wtedy, kiedy zbliżamy się do Golgoty, pod krzyż, uczymy się, że człowiek bez upokorzenia się żyje jak obłudnik. Smutne słowa. Ale jeśli się nie upokorzymy przed Bogiem, jeśli nie wyznamy, że jesteśmy grzesznikami, że grzeszymy, że potrzebujemy przebaczenia grzechów, to jesteśmy obłudnikami. Chociażby wszelka przypisywana sobie wcześniej wielkość była nie wiadomo jaka, zostanie tylko pozorem. Powinniśmy zabiegać o to, aby mówiono o nas prawdę, a nie żeby mówiono o nas dobrze. Powtarzam, aby mówiono o nas prawdę, a nie aby mówiono o nas dobrze. O to powinniśmy zabiegać. Apostoł Piotr w pierwszym liście, 5:5 mówi nam, że powinniśmy się przyoblec w szatę. O jaką tu szatę chodzi, przeczytajmy. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. W podobny sposób zachęca nas apostoł Paweł w Kolosan 3:12. Zechciejmy przeczytać. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. Efezjan 4:2 apostoł Paweł tak pisze: z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Te słowa są kierowane do mnie i do ciebie, do każdego z nas. Apostoł Piotr w pierwszym liście, trzecim rozdziale, w czwartym wersecie mówi o tym, co jest cenne dla Boga w człowieku. Co sobie Bóg ceni w człowieku. Lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Klejnot łagodnego i cichego ducha. Na pewno pomyślimy, klejnot, jaki to może być klejnot? Gdy myślimy o tych klejnotach, które tu na ziemi spotykamy, klejnot to coś niezmiernie cennego, coś, co ma wartość olbrzymią. Każdy z nas by chciał go posiadać. Ale zastanówmy się, czy ty i ja, czy my dążymy do tego, aby właśnie tym klejnotem być? Bo warto być i trzeba być, bo Bóg właśnie to sobie ceni. Można zadać pytanie, czy my, czy ty, czy ja jesteśmy ludźmi pokory? Już mówiliśmy, że przeciwieństwem pokory jest pycha. Pycha jest grzechem. Ale przeczytajmy w przypowieściach Salomona 11:2. Więcej zrozumiemy. I tutaj pisze tak. Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. Za pychą przychodzi hańba. Ale u pokornych jest mądrość. Pokorni otrzymują mądrość. Są ludźmi mądrymi. W przypowieściach Salomona 29:23 czytamy: pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Zobaczcie, Bóg mówi, czego oczekuje, ale także mówi, co otrzymujemy. On błogosławi. Warto. Naprawdę warto być pokornym wobec Boga, bo On nagradza tych, którzy są pokorni. W 16:9 przy powieści Salomona czytamy: lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Stan, w jakim możemy się znaleźć, ale mówi, lepiej być z ubogimi. Natomiast w przypowieści Salomona 3:34 tak jest napisane: z szyderców szydzi, lecz pokornym łaskę okazuje łaskę. Zobaczcie, ludzie szydzą z Boga. W telewizji kiedyś tym tygodniu słyszałem, człowiek mówi, ten wasz Bóg w tej waszej Biblii, szydzą sobie, kpiny sobie robią, ale tu czytamy, że właśnie spotyka ich właśnie to, że szyderców szydzi. Ale przeczytajmy Psalm 147:6. Pan podnosi pokornych, bezbożnych do ziemi poniża. Pokornych podnosi. I w Psalmie 25:9 czytamy: prowadzi pokornych drogą prawa, uczy ich drogi swojej. Jeśli jesteś pokornym, Pan cię prowadzi drogą prawa i uczy jego dróg. Bo on mówi, moje drogi to nie wasze drogi, moje myśli to nie wasze. On uczy nas to, czego oczekuje, prowadzi nas. Zastanówmy się i pomyślmy, jak hojny jest nasz Bóg. Hojny. Błogosławi pokornych i spełnia obietnice. I w Izajasza 57:15 tak mówi. Mówi o sobie w stosunku do nas. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluję na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Wspaniały Bóg. Psalmista w 8 psalmie, w 5 wersecie pyta, zadaje pytanie, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czy zastanawialiśmy się kiedyś nad tym słowem? Jesteśmy kimś szczególnym w oczach Bożych, ponieważ jesteśmy perłą stworzenia. Bóg nas kocha. On w swojej miłości dał swojego Syna na krzyż, na Golgotę, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Wspaniały Bóg, kochający Bóg, Bóg zasięgu ręki. Odpowiedź także daje nam na to pytanie, czy zastanawiamy się nad tym, psalmista w 149 psalmie, 4 wersecie. Bo Pan upodobał sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. Pokornych ozdabia zbawieniem. Otrzymują zbawienie. Czy to nie jest wspaniała obietnica? Mieć zbawienie, życie wieczne? Ale już tu, na tym miejscu, w tym czasie możemy mieć pewność, że mamy zbawienie. Nie, że kiedyś, że może tam będzie. Ale obietnica Jego już jest ważna. Mamy pewność. On nie odwołuje swoich obietnic. On jest wierny swoim słowom. A w psalmie 37, 11 wersecie czytamy: lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Po raz drugi zadaję pytanie, czy zalicza się do ludzi pokornych? Czy ja zaliczam się do ludzi pokornych? Amen.